Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Wieczór albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy znajdziecie Państwo czas, czy znajdujecie Państwo czas, by tę opowieść, moją opowieść o Labiryncie Książek odsłuchać. Ponieważ wciąż mamy lato, chciałem Państwu zaproponować lekturę deszczową. To znaczy, ja nie wiem, czy pada deszcz tam, gdzie Państwo w tej chwili przebywacie. Natomiast lektura jest deszczowa, dlatego że akcja jej rozgrywa się w Londynie. Ale nie jest to nasz Londyn, Londyn, który znamy dzisiaj, tylko Londyn późnego XIX wieku. Londyn alternatywny oczywiście, bo bohaterką, czy bohaterem dzisiejszej, raczej bohaterką jednak, dzisiejszej mojej opowieści jest utwór Kima Newmana, Anno Dracula. Pierwsza tom serii, niestety w Polsce wyszły tylko dwa tomy, bo jeszcze wyszedł Krwawy Baron, serii Paula Newmana, który opowiada alternatywną wersję życia najpierw, i o nim będę dziś mówił, samego Drakuli i jego londyńskich losów. Natomiast następne tomy jakby opowiadają o jednej z głównych bohaterek tej powieści, o której będę dzisiaj opowiadał. Najpierw krótkie wprowadzenie w akcję. Albo jeszcze inaczej, najpierw przedakcja. Powieść Brama Stokera, Drakula, zapewne Państwu znana, klasyk horroru, klasyk literatury wampirycznej oczywiście, w którym, jak Państwo pewnie pamiętacie, Dracula przegrywa ostatecznie walkę z Van Helsingiem. Z Van Helsingiem uwozi Lucy, gdy już przybył do Londynu, no w końcu zostaje jednak pokonany. Powieść Kima Newmana to alternatywna wersja opowieści Drakuli. Jak więc Państwo widzicie, od razu zdobywamy jakby drugi poziom fantastyczności, czy meta poziom opowieści w tej historii, ponieważ Newman tworzy inną historię Drakuli w Londynie. Otóż ambicje Drakuli sięgają dalej, w końcu jest księciem. Udaje mu się podbyć, a nawet przemienić królową Wiktorię i wampiryzm staje się czymś z jednej strony bardzo modern, tak? Czyli jakby staje się pewnym rodzajem ekskluzywności, ale bardzo szybko rozchodzi się niczym choroba po całym społeczeństwie i jakby przemienienia doznają przedstawiciele wszystkich klas społecznych, od najwyższej do najniższej. Mamy więc opowieść zupełnie inną i Newman ten metapoziom, alternatywną historię powieści Brama Stokera kontynuuje w ten sposób, że w jego świecie spotykają się zarówno postacie historyczne, na przykład do obozu koncentracyjnego za sprzeciwianie się woli Drakuli trafia sam Bram Stoker, ale również trafia tam Sherlock Holmes. Oscar Wilde przemienia się, ale okazuje się, że jest to jeden z ubocznych wątków tej powieści, Drakula zachowuje swoje średniowieczne poglądy na pewne tematy. I nie dziwmy się temu, mamy 92 rok w Stanach Zjednoczonych i tam rewolucja, walka o wyzwolenie gejów mimo wszystko ciągle się jeszcze wówczas toczyła. Przypominam, że wówczas Ameryka, ale też Europę Zachodnią toczy AIDS. Myślę, że wampiryzm, traktowanie wampiryzmu jako choroby również ma pewien związek z opowieścią Newmana. Przemienia się, ale ponieważ jak wiemy jest homoseksualistą, staje się bardzo podejrzany i Drakula, który homoseksualizm nienawidzi, każe w pewnym momencie wręcz gejów palować. Spotyka to nawet jednego z tysiąca Karpatczyków, których przyprowadził, przemienione Karpatczyków, których przyprowadził ze sobą do Londynu. Ale rodzi się opozycja. Rodzi się opozycja i jej widomym znakiem działalności jest szalona misja Kuby Rozprowacza, który znów zabija prostytutki, ale tym razem tnie wyłącznie zimne, czyli wampirzyce. Mamy też klub Diogenesa, który jest czymś w rodzaju rządu cieni w Londynie i mamy jego służącego, tak, człowieka, który im służy, za co oczywiście jest sowicie wynagradzany, który ma wyjaśnić zagadkę Drakuli. Mamy wreszcie niezwykłą wampirzycę. Genevieve jest starsza. W języku wampirów to oznacza, że jest już wampirem od dłuższego czasu. Ona jest od bardzo długiego czasu, ponieważ jest o pół wieku starsza od Drakuli. Przemieniona w wieku 16 lat, wciąż wygląda jak dziecko. W świecie Londynu oczywiście może wreszcie wyjść z ukrycia, ale jest odwrotnością i zaprzeczeniem Drakuli. W przeciwieństwie do niego i jego potomstwa, które jest skażone metamorficznością, ona radzi sobie zupełnie inaczej. Taki paradoks, bo ona jest dobrym wampirem. Wampirem, który staje w obronie ciepłych, czyli tych nieprzemienionych ludzi, uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach w powieści, a nawet potrafi się zakochać. Choć wie, że skoro zakochała się w ciepłym, to prawdopodobnie jest to miłość niemożliwa do spełnienia. Prawie jak miłość pięknej królowej elfów do Aragorna. Kim Newman operuje czymś, co dziś nazywamy poetyką kampu. Ma pełną świadomość, że pisze powieść dość kiczowatą, ale bawi się tym kiczem i jednocześnie, jak już Państwu pokazałem, opowiada znacznie ciekawszą historię. Bo tak naprawdę, owszem, fabuła nie jest najsilniejszą, może najmocniejszą stroną tej opowieści, ale ja świetnie, z jednej strony świetnie się bawiłem, gdy przede mną wędruje cała plejada postaci filozofów epoki. Pojawia się Darwin, pisarzy, pojawia się słynny poeta Swinburne, pojawiają się oczywiście królowa Wiktoria, etc. A z drugiej strony, no właśnie postacie nieprawdziwe i jednocześnie jest to jednak opowieść o czymś. To jest opowieść o tym, co jest emancypacją i jej konsekwencjami. Wampiryzm, stając się łatwo dostępnym środkiem na nieśmiertelność, pozorną nieśmiertelność, jak się okazuje, nie przynosi szczęścia ludzkości. Nie przynosi szczęścia ani tym, którzy się przemienili, tak naprawdę, ani tym, którzy pozostali ciepli. Tak naprawdę okazuje się olbrzymim problemem. Nie dlatego, że tak byśmy mieli ustawioną optykę opowieści. Nie, ona nie jest nastawiona przeciwko wampiryzmowi. To by było zbyt proste, zbyt banalne. Nie męczyłbym Państwa jeszcze jedną opowieścią o wampirach. Niedawno opowiadałem Państwu zresztą o innej. Ta jest tak naprawdę o wiele ciekawsza. Genevieve wprowadza do tej opowieści element filozoficzny. Jest starsza. Żyła mniej więcej jako ciepła. Żyła w czasach Joanny d'Arc. Uczyła się przez wieki, będąc pielęgniarką, prostytutką, czym się dało. Nieprzypadkowo też jest kobietą w tej opowieści, bo sama mówi o tym, żeby się wyemancypować, kobieta potrzebuje setek lat. Czy potrzebowała setek lat. I mamy w jej postaci takie streszczenie tej emancypacji, chociaż ono jest oczywiście, ze względu na to, że jesteśmy pod koniec XIX wieku, ono nie jest w pełni dokonane, ale przez to nie przestaje być mniej ciekawe. Owszem, jest to, tak jak mówię, jest to opowieść jakby granicząca z kampem, grająca z kiczem, ale jest w niej coś, co my literaturoznawcy zwykliśmy nazywać poetyką postmodernistyczną, a więc zabawa starym motywem, polegająca jednak nie na prostej ironii, ale na pewnym pastiszu dawnych tekstów. Dlatego głównym motywem tej opowieści jest wiktoriański kryminał. Stąd Kuba Rozpruwacz, ta najsłynniejsza, taka archetypowa postać zły Londynu. Ta opowieść jeszcze raz zostaje tu, ta zagadka jeszcze raz zostaje tu wyjaśniona, oczywiście powieściowo, ale towarzyszy jej bardzo, może niedostrzegana na pierwszy rzut oka, ale jednak głęboka refleksja o tym, czym jest człowiek. Bo w postaci wampira przecież zawsze odbijamy samych siebie. Zresztą w pewnym momencie takie wątki powracają w powieści. Dyskusje nad tym, czym jest wampiryzm, czym nie jest. Gdy jedna z postaci ze złości przemienia się trochę na złość narzeczonemu, potwornie cierpi. Po pierwsze dlatego, że wprowadzający ją zrobił to bardzo nieumiejętnie, a po drugie dlatego, że picie krwi ludzkiej, cudowne odwołanie do motywu biblijnego, oznacza przejęcie duszy człowieka, którego się wypiło, którego się napiło. Oznacza przejęcie jego myśli, jego pragnień. To motyw, który powraca w tej powieści. I wtedy okazuje się, że wampir nie jest taki prosty. To jest najciekawsze chyba dla mnie w tej powieści, że kiczowatość motywu, w latach 80. mieliśmy całą masę filmów kategorii C, tak? Bo nawet nie B na ten temat, później zresztą też, nie zmienia faktu, że można o nim znowu powiedzieć serio. Ja bardzo lubię tego typu powieści, które albo odnawiają stare motywy, albo z nimi grają, przepisują je, dokonują pewnego retellingu, bardzo w postmodernistycznej formule, a jednocześnie pozwalają się nimi cieszyć i pomyśleć. Czyli to, o co uważam, że w literaturze popularnej powinno zawsze chodzić. Czytelnik może się tylko bawić. Czytelnik może ponarzekać, że to taka banalna historia. Jeszcze jedna. Ale jej rozwiązania absolutnie nie są banalne. Nawet wtedy, gdy opierają się o kicz. I myślę, że to jest właśnie siła tej powieści. No i oczywiście autor błyskotliwie wręcz wykorzystuje grę między londyńską mgłą i londyńskim deszczem. One pełnią bardzo wiele funkcji w tej opowieści. A jednocześnie jest to opowieść o spisku, o rewolucji. Jest w niej więc znacznie więcej niż obiecuje tytuł i bądźmy szczerzy, słaba, choć bardzo kampowa okładka. Jak więc Państwo widzicie, zaprosiłem Państwa dzisiaj do lektury dość lekkiej. Ja takie latem bardzo lubię, ale jednocześnie, która może, choć nie musi, dać nam sporo do myślenia. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.